Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Szczepionki na koronawirusa należy uznać za dobro publiczne i wspólne, uważa ksiądz Augusto Zampini z dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka.
Światowy Program Żywnościowy szacuje, że w ciągu minionego roku podwoiła się liczba osób cierpiących chroniczny głód.
Papież Franciszek mianował biskupa Marka Solarczyka ordynariuszem diecezji radomskiej.
4 stycznia witają Państwa Łukasz Sośniak
i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Ksiądz Augusto Zampini z dykasterii do spraw integralnego rozwoju człowieka stwierdza, że kiedy papież prosi o szczepionki dla wszystkich, szczególnie dla najbardziej bezbronnych i potrzebujących ze wszystkich regionów świata, ma na myśli konkretne realia, twarze ludzi z krwi i kości. Chodzi mu o tych najbiedniejszych z biednych, przede wszystkim z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej oraz żyjących na marginesie zamożnych społeczeństw. W wywiadzie dla dziennika L'Osservatore Romano argentyński kapłan przybliżył treść noty zatytułowanej Szczepionka dla wszystkich, opracowanej przez Komisję Watykańską do spraw COVID-19 we współpracy z Papieską Akademią Życia z punktu widzenia równości i sprawiedliwości społecznej.
Ksiądz Zampini uważa, że szczepionki należy uznać za dobro publiczne i wspólne. Firmy farmaceutyczne, które poniosły koszty w związku z ich wynalezieniem, produkcją oraz dystrybucją, powinny udostępnić je za rozsądną cenę, uwzględniającą sytuację nadzwyczajną. Muszą być ponadto bezpieczne oraz skuteczne także dla tych, których nie stać, aby za nie zapłacić. Zdaniem argentyńskiego duchownego Franciszek wzywa do tego, aby zamknięte nacjonalizmy nie przeszkodziły nam żyć jako prawdziwa rodzina ludzka i aby nie przedkładały praw rynku i patentów na wynalazki nad zdrowie.
Pandemia znacząco pogorszyła sytuację na świecie. Światowy Program Żywnościowy szacuje, że w ciągu minionego roku podwoiła się liczba osób cierpiących chroniczny głód. Na całym świecie to aktualnie 270 milionów ludzi, którym bez konkretnej pomocy śmierć zagląda w oczy.
Miniony rok pokazał, że bez konkretnych działań po pandemii sanitarnej zagraża nam pandemia głodu, mówi Manoj Dżuneja, wicedyrektor Światowego Programu Żywnościowego. Najtrudniejsza sytuacja jest w krajach objętych konfliktami wojennymi, gdzie mieszka aż 60% osób potrzebujących obecnie pilnej pomocy.
Światowy Program Żywnościowy jest największą organizacją humanitarną na świecie. Każdego roku udzielamy pomocy żywnościowej ponad 100 milionom ludzi, a także promujemy zrównoważony rozwój wielu krajów. Tam, gdzie są konflikty, panuje głód. Wojna może pozbawić środków produkcji rolnej lub też środków finansowych na zakup żywności. Konflikty zmuszają ludzi do porzucenia pracy, ziemi i środków pozwalających na życie. Migracja może również powodować napięcia społeczne, na przykład w rywalizacji o wodę między rolnikami i pasterzami, a desperacja ludzka może być wykorzystywana przez grupy zbrojne. Ponadto żywność jest instrumentem pokoju. Przykładowo nasza organizacja zapewnia posiłki szkolne dla 17 milionów dzieci. Daje pracę rolnikom przy budowie kanałów irygacyjnych, które następnie również poprawiają ich produkcję rolną, lub przy budowie dróg, które pomagają drobnym rolnikom dotrzeć do rynków zbytu. Wszystkie te działania tworzą drogę do pokoju.
Przyjęcie przez Parlament Argentyny ustawy legalizującej w tym kraju aborcję jest jednym z wielu posunięć wymierzonych w ochronę życia, jakie miały miejsce na całym świecie w ubiegłym roku. W wielu krajach zliberalizowano eutanazję oraz pozwolono na sprzedawanie bez recepty tabletek aborcyjnych dla nieletnich. Jest to swoisty paradoks tego czasu pandemii, gdy światowe wysiłki skoncentrowane są na ochronie życia w nierównej walce z koronawirusem.
Te decyzje są wynikiem trwających w czasie nacisków, które były kontynuowane pomimo pandemii. Niewiele się w tym względzie zmieni, jeśli nasze społeczeństwa nie odkryją na nowo wartości życia, mówi profesor Assunitina Moresi, członek włoskiego Komitetu Bioetycznego.
Myślę, że obecnie mamy do czynienia z dwoma tendencjami. Pierwsza dotyczy promocji tzw. nowych praw, prowadząc do antropologicznego przewrotu, który jest prostym wynikiem decyzji politycznych poprzednich lat. Druga chce nam pomóc zastanowić się nad tym, że istnieje dobro wspólne, w którym dobro jednostki jest powiązane z dobrem wszystkich. Nie jest przypadkiem, że tak wiele mówi się teraz o szczepieniach. Jeszcze niedawno mówiliśmy o samostanowieniu jako wartości bezwzględnej, koncepcji, która nie ma już jednak zastosowania w czasach pandemii, gdy uświadamiamy sobie wzajemną zależność. Zdajemy sobie sprawę, że nikt nie jest w stanie zbawić się sam. Uwypukla to trendy solidarności, współzależności, potrzeby drugiego człowieka, które niektóre środowiska wciąż z trudem akceptują.
Liban, wyniszczany przez głęboki kryzys polityczny i trudną sytuację gospodarczą, boleśnie doświadcza skutków pandemii. Grozi nam prawdziwa katastrofa. Nowe zakażenia lawinowo rosną, na intensywnej terapii brakuje miejsca, mówi proboszcz parafii świętego Jerzego w Bejrucie, ksiądz Jad Hlouk. Podkreśla, że Liban przeżywa najtrudniejszy czas od wybuchu wojny domowej w 1975 roku. Stoimy na krawędzi przepaści, grozi nam rozpad, który może dolać oliwy do ognia i tak trudnej sytuacji w regionie, mówi maronicki kapłan.
Ojciec Święty jest świadomy sytuacji w naszej ojczyźnie. Bejrut powoli podnosi się z gruzów po katastrofalnej eksplozji z sierpnia. Niestety nie tak szybko, jak przewidywano. Nie wszyscy dotrzymali danego słowa. Wiele organizacji pozarządowych przyjechało i zrobiło zdjęcia dokumentujące nasze cierpienie, jednak później zapowiadana przez nie pomoc nie nadeszła. Papież daje nam nową nadzieję, zachęcił nas do walki o lepszą przyszłość. Sytuacja w kraju jest dramatyczna, stąd też bardzo ważne było dla nas jego bożonarodzeniowe orędzie, w którym prosił lokalne siły o dialog polityczny, a wspólnotę międzynarodową, by nie angażowała Libanu w napięcia i regionalne konflikty. Kościół robi wszystko, co w jego mocy, by pomóc ludziom. Naszym głównym zadaniem jest odbudowa żywego kościoła. Dopiero potem będziemy myśleli o tym z kamieni.
W wydanej niedawno książce Podręcznik edukacji do pokoju w Afryce burkiński jezuita ojciec Barwande Medard Sané przedstawia drogi, którymi należy pójść na czarnym lądzie, aby tworzyć prawdziwą kulturę pokoju. Podkreśla potrzebę pojednania Afryki z jej historią i z zadowoleniem przyjmuje już podjęte kroki, które przyczyniają się do pojednania.
Zbyt często w mediach przedstawiane jest mniej chwalebne oblicze Afryki, kraje w stanie wojny, odradzanie się przemocy, katastrofy humanitarne i ekologiczne oraz złe rządy. Jednak kontynent afrykański jest pełen prawdziwych perełek w postaci organizacji i ruchów, które promują kulturę pokoju i pojednania.
Ojciec Sané mieszkał przez kilka lat w Republice Środkowoafrykańskiej, gdzie założył dwie organizacje obywatelskie. Sieć Wolontariuszy Pokoju i Krajową Radę Aktywnego Niestosowania Przemocy. Jezuita cierpliwie pracował przez wiele lat na rzecz pojednania, angażując zwłaszcza młodych ludzi. Zakonnik uważa, że Afryka powinna na nowo odkryć swoje tradycyjne wartości w promowaniu pokoju. Ma na myśli szczególnie mądrość plemienną i rodową oraz tradycje religijne, a także potrzebę zaangażowania starszych pokoleń.
Według mnie główny priorytet dla Afrykańczyków powinno stanowić bycie podmiotami swojej własnej historii. Wszystkie problemy związane z bezpieczeństwem, stabilizacją, pojednaniem i rozwojem, które dotykają mieszkańców tego kontynentu, należy rozwiązywać wspierać poprzez integrowanie wartości typowo afrykańskich z wielkimi światowymi procesami ogólnoludzkimi. W dążeniu do prawdziwego pokoju należy wzmacniać w Afryce system rządzenia różnych instytucji, walcząc przeciwko działaniom nielegalnym i korupcji. System polityczny trzeba budować w taki sposób, aby pozwolił przedstawicielom władz cieszyć się uznaniem w społeczeństwie. Potrzebne jest porozumienie pomiędzy rządzącymi a rządzonymi. Należy włączać kobiety, osoby z niepełnosprawnością i młodych w aktywne tworzenie kultury pokoju w Afryce. Trzeba sprowadzać teoretyczne wywody do codziennej praktyki, wzmacniać siłę instytucji prawnie ustanowionych oraz kształtować w obywatelach zdolność do włączania się w tworzenie kultury pokoju. W Afganistanie zagrożone jest życie ponad 300 tysięcy dzieci. W chłodniejszych rejonach tego górzystego kraju temperatura może spadać nawet poniżej minus 27 stopni Celsjusza. Tymczasem szkoły, które w wielu wioskach są jedynym miejscem, gdzie można się ogrzać, pozostaną zamknięte do marca, alarmuje międzynarodowa organizacja Save the Children.
Ponad 300 tysięcy afgańskich dzieci nie ma odpowiedniej odzieży zimowej, a ich domy są pozbawione ogrzewania. Najbardziej narażeni są najmłodsi na północy Afganistanu, gdzie szkoły są zamknięte z powodu pogarszających się warunków pogodowych. To, że dzieci pozostają w domach, oznacza, że trudniej jest nam do nich dotrzeć z pomocą. Musimy chodzić od domu do domu, aby dostarczyć ubrania i ciepłe koce, wyjaśnia dyrektor organizacji Save the Children Afganistan. W wyniku konfliktu trwającego w tym kraju od lat wiele domów zostało zniszczonych. Tysiące dzieci zamieszkało w schroniskach i obozach, gdzie grozi im głód i choroby, w tym COVID-19. Już teraz w prowincji Balch, gdzie w obozach mieszka bardzo wiele dzieci, temperatury spadły poniżej minus 10 stopni. Dzieci nie mogą spać z powodu zimna. Zakładają na siebie cokolwiek, żeby dołożyć dodatkową warstwę ochronną, nawet foliowe worki na śmieci, wyjaśnia Chris Niamandi, który odwiedził jeden z obozów. Save the Children pomaga dzieciom w Afganistanie od 1976 roku. Wolontariusze mają nadzieję, że w najbliższym czasie uda się im dostarczyć ponad 100 tysięcy zimowych pakietów pomocowych dla rodzin. Każdy pakiet zawiera paliwo, kuchenkę, koce i zimowe ubrania dla dzieci.
Papież Franciszek mianował biskupa Marka Solarczyka ordynariuszem diecezji radomskiej. Dotychczas był on biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej. Ojciec Święty przyjął także rezygnację biskupa Henryka Tomasika, który kierował diecezją radomską od 2009 roku. Hierarcha poprosił o zwolnienie z urzędu ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego.
Biskup Marek Solarczyk ma 53 lata, kapłanem jest od roku 1992, a biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej od 2011, jak przyznał, papieską nominację przyjmuje z wielką odpowiedzialnością.
Każda nominacja, szczególnie kiedy dotyczy takiego urzędu, jakim jest biskup diecezjalny, to jest przede wszystkim taka ludzka świadomość wielkiej odpowiedzialności, jeżeli chodzi o ludzi, którzy stanowią wspólnotę tej diecezji. To jest moje pierwsze takie ludzkie odczucie. Oczywiście z tym się wiąże i pewna obawa taka ludzka i nadzieja, oczywiście też i jakaś taka świadomość, że przecież tak wiele dzieł tam już się dokonywało, dokonuje. Ja jestem postawiony jako ktoś, kto ma wspomagać te Boże dzieła z tymi ludźmi i dla tych ludzi.
Biskup Marek Solarczyk był rzecznikiem prasowym diecezji warszawsko-praskiej i korespondentem Katolickiej Agencji Informacyjnej. Obronił doktorat z historii Kościoła i wykładał ten przedmiot w Wyższym Seminarium Duchownym. Był także proboszczem katedry świętego Floriana w Warszawie oraz uczył religii w jednym ze stołecznych liceów ogólnokształcących, którą to pracę kontynuował po otrzymaniu sakry biskupiej.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.